Bismarck ten komputer się grzeje, Wojtek. Jaki on jest gorący? On ma 73 stopnie, jedyne co, 84. Boże święty. Ej, ale to...
Ten MacBook?
Tak, ja nie rozumiem. On naprawdę ma jakieś takie temperaturowe, coś mu odwala, wiesz? Tak serio.
Ale też... No i co, zrobiłeś recenzję, a tu się okazuje, że wychodzą coraz to nowe kwiatki.
Nie,
jak
ale...
To? Jak to tak?
Wiesz co jest... Jakby naprawdę robi się ciepło, to powiedziałem przecież w After Darku, że robi się od niego ciepło czasami, jak siedzi w tym pokoju. Ale to, co mnie jakby... Zainstalowałem sobie taki dodatek, który nazywa się GFX Card Status. Bardzo taka nazwa ten. I to jest...
Świetna nazwa.
I to jest taka takie fajne narzędzie, które pokazuje ci, jaka karta graficzna jest użyta w komputerze. Jak masz jakby zintegrowaną kartę, na przykład 13-calowego masz MacBooka czy cokolwiek, to nie jest ci potrzebne, bo jakby masz do wyboru jedną kartę, tak. Więc...
Jasne.
Ale u mnie mam tych kart dwie. Ja też potrzebowałem zrobić...
No i generalnie to jest tak, że system sobie wybiera,
tak,
której
w ogóle to jest bardzo
czego,
ciekawa sytuacja, bo... Mam problem z narzędziem w pracy, które odpalam w paralelsach właśnie i ono jakby cały interfejs działa bardzo dobrze poza jednym elementem, no nie? No jakby próbujemy zbacktrackować, dlaczego tak się dzieje, bo na mojej maszynie, na moim towerze jakby śmiga bez problemu, więc jakby prawdopodobnie to faktycznie to, że wirtualizuje i na Macu to jest jakiś problem i...
No ja zawsze mówiłem, że to jest, wiesz... Wszystko fajnie, można tego Windowsa odpalić, ale jak zawsze się znajdzie coś, co tak obciąża kompa, że to jest nieużywane.
No,
I ja na przykład nie udało mi się nawet, kurde, Maca Pro stary. Maca Pro. Nie udało mi się doprowadzić do takiego stanu, żeby ten Windows działał, wiesz, akceptowalnie.
Wiesz
nie?
co, ja nie do końca jestem pewien, że to jest tak, jak mówisz. To znaczy... Ja mam takie wrażenie i takie jest też podejrzenie, że to jest problem z konkretną rzeczą, niekoniecznie związaną z komputerem. W sensie to, że to jest jakby, że to, że mi się coś zacina, to nie wynika z tego, że to wirtualizuje na Macu, tylko dlatego, że coś jest nie tak z tym konfiguracją programu. I to ja się trochę ku temu skłaniam. Natomiast dążę do tego, żeby zrobić właśnie, że ten backtracking... zainstalowałem sobie ten właśnie GFX Card Status, on ci pokazuje właśnie, jakie jest używane karty graficzne w tym momencie, bo chciałem sprawdzić po prostu, bo mówię, no bo ten element, który jakby mi się zacina, jest dość jakby graficzny. I teraz chciałem sprawdzić po prostu, czy może Mac twierdza, że to nie jest graficzna rzecz i nie odpala mi na przykład tej dedykowanej karty graficznej, nie? Bo jakby taka opcja może się wydarzyć, bo to on sam zarządzał, nie? Teraz okazuje się, że nie, że faktycznie jest tak, że jak podłączysz sobie zewnętrzny monitor, to on już od razu, właśnie mam teraz podłączony zewnętrzny monitor. Może nawet niepotrzebnie, poczekaj. Może bym się nie zagrzewał, poczekaj, zrobię tak, wyrzucę tylko wszystko z tego zewnętrznego monitora, co miałem i odłączę go.
Nie musisz wyrzucać, bo jakbyś akurat na Macu on nawet zapamiętuje, jakie okna były.
Ale ja
na
miałem zakładki, to sobie zrzuciłem. O, i teraz. No właśnie, to jest interesujące. No i teraz, tak jak mówiłem, że jak masz podpięty monitor, to on wchodzi na dedykowaną kartę graficzną. I właśnie widzę teraz, że w tym momencie, jak odłączyłem, to przeskoczył na zintegrowaną kartę graficzną. Więc po to, żeby i zaoszczędzić energię, ale też po to, żeby jakby nie obciążać tak strasznie tego komputera.
Jasne.
I faktycznie jest tak, że jak wchodzi ta karta graficzna dedykowana, to ona mocno daje po bebechach i mocno go grzeje. Teraz właśnie, żeby 80 stopni było, no teraz spada, jest 69, więc jakby idziemy w dobrą stronę, ale on naprawdę potrafi się grzać. To jest bardzo dziwne. Natomiast z tym komputerem nie ma jakichś takich dużych przygód, chociaż te wiatraki i to grzanie się... Mam wrażenie, że to nie jest wina tego konkretnego MacBooka, tylko wina komputerów, laptopów, w sensie, wiesz o co chodzi, że to nie jest...
Gdybyś miał... Podejrzewam, że gdybyś miał laptopa na Windowsie, tego słynnego, ale właśnie jakiś Predator, tam ten, który ma po prostu, wiesz, wielkie wentylatory i wielkie wyjścia tego powietrza, no to wtedy by się grzał pewnie mniej, no jakby, wiesz, no tylko, że wtedy taki komputer wziąć ze sobą do tramwaju, to jednak ciężko.
Dokładnie, nie? My mamy drugi komputer w domu i w tym momencie Magda z niego korzysta i to jest Windows i on ma tak, że odpalisz go po prostu i on już No. I nie ma, nie, tam się nic nie dzieje po prostu. Ja sprawdzałem, on jest czysty jakby, w sensie czysty.
On profilaktycznie tak, coś, wieje.
Andrzej, ja będę wiał, żeby ci nie było zimno, ten ciepło w palce. No, okay. No ale to faktycznie tak jest, że on po prostu sobie grzeje te wiatraki od samego początku, w sensie od samego początku uruchamia te wiatraki. Mm. Mhm. No tak po prostu to jest, że tak powiem, zaakceptowaliśmy ten fakt. No ja też powinienem trochę zaakceptować ten fakt. Chociaż dzisiaj na przykład, bo zainstalowałem sobie tego macOS-a z tą Katalinę nową wersję, z tą z tymi hintami odnośnie baterii.
A to jeszcze ja tego nie zrobiłem na MacBooku. Na Macu Pro już mam, ale na MacBooku nie
to
zrobię.
I teraz staram się, wiesz, z tą baterią też, że mówię, no dobra, w sensie jakby to nie jest tak, że jestem jakoś szczególnie potrzebne. No ale stwierdziłem, okej, dobra, no to będę czasami pracował na, wiesz, na baterii, mimo tego, że siedzę w pokoju, no nie? I on sobie całkiem nieźle radzi z tym działaniem na baterii. W sensie faktycznie ten długo na tej baterii może działać, bo tu jest, wiesz, tu jest ta 100-watowa, tak? 100-kilowatowa.
No. Nie.
Jaka to jest bateria?
Oj, to by było za dużo.
Nie, w sensie tu jest bateria, która jest najwyższą możliwą baterią, jaką możesz zabrać w Stanach Zjednoczonych na pokład samolotu. 100 kWh? Czy to może tak być?
Zaraz zobaczymy. Tak. Ja muszę wiedzieć, bo to jest po prostu aż wiesz.
No, MBP16 batery. Jeszcze powiem, Wojtek. Motorola MBP. Apple.
100 watogodzin. A, no dobrze.
No to jest
dobrze mówiłeś, w sensie, no byłem tak, bliżej, tylko, że byłem, nie kilowato, tak. No, ale to było bardzo dużo. No, ale 100 watogodzin.
Ale byłem blisko, okay. Byłem blisko. No więc to jest największa możliwa pojemność baterii, którą możesz zabrać na pokład samolotu w Stanach, dlatego jest taka. I teraz to, do czego dążę, to jest to, że on naprawdę na tej baterii dużo, długo dość wytrzymuje. A to jest interesujące, ja używam Chroma w tym momencie na komputerze.
Widzę, że masz za dużo jednak RAMu, nie?
No, 32 GB, więc Chroma mogę sobie odpalić. Ale chodzi mi o to, że on jakby z tym Chromem działa różnie, wiesz? To znaczy czasami jest tak, że on stwierdza, no Chrome, dam radę i jakby w ogóle nie uruchamia wiatraków, wszystko śmiga, nawet jak jestem na baterii, nie? I jakby, wiesz, zero problemów. Ale czasami jest tak, o, widzę, że odpaliłeś forum, no nie? Które jest odpalone przed... Ja mam w ogóle przypięte forum, no nie? Ale o, widzę, że odpaliłeś forum 8 godzin temu. Byłoby zabawnie, gdybym nagle włączył wiatraki i stwierdził, że zużywa to dużo pamięci, nie? Tak to wygląda. I rozważam zrobić test, zrzucić sobie na razie na Safari z rzeczy, no nie? Jakby to jest, plus zawsze tego jest taki, że potem te zakładki się synchronizują z iPhone'em i tak dalej, więc to jest taka ciekawostka. No ale teraz na przykład...
Ja jestem safarowym świlem i cały czas korzystam.
Wiesz co, wiesz dlaczego jeszcze trochę kusi mnie Safari w tym momencie? Bo mam tego Touch ID i wtedy jakbym logowałbym się gdzieś, no bo teraz mam, w Chrome jest ten dodatek, który nazywa się One Password X, który w ogóle jest rewelacyjny i uważam, że to jest najlepsza rzecz, jaka jest przy One Password, faktycznie, że masz jakby standalone dodatek do Chroma, który sam jak zobaczysz, że gdzieś się logujesz i widzisz, że masz tam ten, to od razu ci tam loguje, wiesz co chodzi, w sensie nie musisz nic ten, to jest świetny dodatek i jakby uważam, że jest naprawdę, to jest deal breaker, kiedy tego nie ma dla mnie, no nie?
Natomiast... No ja nigdy go nie poznałem,
no, więc jesteś szczęśliwym człowiekiem.
Naszych w klatce, nie?
Tak, natomiast... ale z drugiej strony, jakbym przerzucił się teraz na Safari i wiem, że musiałbym wtedy naciskać command slash, żeby się gdzieś zalogować one passwordem, ale nie musiałbym wpisywać już hasła, bo w one password X niestety nie działa i ten odblokowanie kciukiem, no nie? Jakby to są takie plusy dodatnie, plus ujemne, generalnie ten komputer cały... jak przyszedł do mnie ten komputer, to Magda była w szoku, bo ja właściwie otworzyłem go, zalogowałem się do iClouda i mówię, dobra, to on sobie pobierze. No okej, dobra, to chodź, nie mogę na telewizję. No nie, no, jak to już, nie będziesz siedział? Myślałem, że będziesz siedział cały wieczór z tym komputerem, no nie? Co jest dość zasadnym stwierdzeniem tak naprawdę, bo jakbym, wiesz, jak kupujesz sobie nową zabawkę, czy dostajesz nową zabawkę, no to masz taki moment, że ale będę teraz grał, ale będę teraz coś oglądał, ale będę coś teraz robił, no nie? A ja dostałem ten komputer, on bym przyszedł i tak, no dobra, właściwie komputer jak komputer, nie? Co masz robić?
No ale to widzisz, to, moim zdaniem to jest bardzo jakby dobra reakcja w takim sensie, że szczególnie na kolejnego MacBooka w twoim życiu. Bo to jest tak, że oczywiście jak dostajesz pierwszego, no to masz, no powiedzmy, że nawet z dwa tygodnie się przyzwyczajasz do nowych rzeczy, uczysz się tych wszystkich, wiesz, mission control i tych aktywnych rogów, jeżeli czy chcesz w ogóle z nich korzystać, czy nie, ale odkrywasz ten system, nie? A w momencie, kiedy jest to twój drugi, trzeci, czwarty MacBook, to ty już masz wyrobione te wszystkie nawyki i tak naprawdę większym pewnie skokiem czy szokiem dla ciebie jest instalacja nowej wersji systemu, nie? Niż kupienie nowego komputera. No chyba, że tam skaczesz, wiesz, że wcześniej po prostu ci już na maksa zamulał i teraz kupujesz nowy i patrzysz, wow, jak to wszystko szybko działa. No to wiadomo, że wtedy chce się posiedzieć więcej, ale z drugiej strony, jeżeli to jest twój komputer, z którego korzystasz do pracy, no to okej, okay, no super, bo mogę szybciej i bardziej wydajnie pracować i tyle. I to jest mój komputer, z którego teraz będę korzystał. Jakby historia się kończy, nie? Więc ja wcale się ci nie dziwię, bo gdybym ja kupił nowego MacBooka, pewnie też bym go skonfigurował na początku, właśnie zalogował się do Apple ID, pobrał to, co potrzebuje dodatkowo z App Store'a lub nie i powiedział okej, okay, mam nowy komputer, mogę już teraz na nim pracować. I na tym historia się właściwie kończy.
No wiesz,
kończy,
ale to jest pierwszy komputer. Okay, to jest po pierwsze komputer pierwszy, który mam jakby nieprzyjemność z Touch Barem. To jest pierwszy komputer, który mam Touch ID. Tak, no. To jest pierwszy komputer, w którym mam USB-C, które jakby, no powiedzmy, jakby ciekawostka, nie? Czy jakoś coś, z czego mogę skorzystać, nie? Ale to jest pierwszy też MacBook, który mam, który ma, wiesz, dużo RAMów. Bardzo dużo RAMów, bo mam 32 GB, to jest więcej niż miałem. W sensie, wiesz, ja miałem tak, że mój pierwszy komputer miał w ogóle 2. Potem dorzuciłem mu do 6. No. Potem miałem MacBooka Air, który miał 4. No a potem wskoczyłem, wiesz, tego ostatni MacBook... A nie, potem miałem iMac'i i tak dalej, ale z laptopów to potem miałem MacBooka Pro 15, tego z 16 GB RAMu i teraz 32, więc jakby wiesz, to jest... To nie da się ukryć,
że... Ale wiesz, od patrzenia na ten komputer nie zobaczysz tych gigaramów.
No nie, ale
wiesz,
to...
Co chodzi?
Ale to
nie jest tak, że... No...
Ale to ja ci powiem, że ja myślałem, że tego się nie czuję, ale to się trochę czuję, bo jak ja, mówię ci, ja na przykład teraz mam odpalonych dużo więcej programów niż miałem odpalonych, kiedy miałem tamtego poprzedniego MacBooka, tylko i wyłącznie dlatego, że nie czuję, że muszę je zamykać, już co chodzi, no nie? Ja jak odpalam komputer rano, właściwie on jest, wiesz, on jest uśpiony, jak odpalam go rano, to jest, mam otwartych, Wojtek, programów chyba z 20 w doku.
Okej.
Okay. Mam, w tym momencie mam w Chromie otwartych ze 30 zakładek. Dzisiaj wysłałem ci screenshota, gdzie miałem 60, no nie?
No.
I wiesz, no i najlepsze jest to, że one się nie przeładowują. To też jest jakby, to są, wiesz, takie bardzo przyjemne zmiany. No i zawsze miałem też takie coś, że właśnie na doku lubiłem mieć tylko parę programów. W sensie to była zwykle przeglądarka, mail i na przykład komunikator, nie? That's it. I nic więcej nie miałem, ale teraz z racji tego, że mam dużo RAMów i nie chcę mi się tych programów zamykać, bo nie ma to takiego dużego znaczenia, no to mam tych w doku pełno programów, no bo po prostu, wiesz, no, jakie to ma znaczenie, czy zamknę, czy nie zamknę, skoro tak to niby...
No niby tak, no.
I tak będzie działało całkiem nieźle.
Znaczy, wiesz, ja, i dlatego mówię, jakby ten komputer na pewno daje ci więcej możliwości generalnie, ale jakby to pierwsze spotkanie z nim, to, że wiesz, otworzyłeś, zainstalowałeś rzeczy, które są ci potrzebne i już później nie masz tego takiego, wiesz, drapania po brzuchu i tych motylków, które masz, jak dostajesz pierwszego MacBooka, no to jest trochę, wiesz, jakby zupełnie co innego, nie? No, ale rozumiem oczywiście i spoko mieć kompa, który uciągnie trochę więcej jednak, nie?
Ale to wiesz co, mam taki, bo to nie był w ogóle mój temat, nie? Jakby co?
No, o, świetnie. No, czyli tak, 20 minut do wycięcia, nie, 14 minut do wycięcia i teraz zaczynamy. Dzień dobry wszystkim.
Cześć, witajcie
to
w odcinku 323.
Odcinek.
Wojtek, nie, bo ja chciałem powiedzieć a propos takich rzeczy, które jakby, do których jednak mimo wszystko jakimiś uczuciami się pała, no nie? W takim technologicznym...
323 właśnie, muszę cię poprawić.
No bo wiesz, bo tak jak mówię, że komputer no, przyszedł i fajnie i jakby to właściwie było tyle, to ja odkryłem znowu jakby taką mega dużą chęć grania na Switchu.
Okej, okay, nie rozumiem. Znaczy rozumiem, czyli że masz komputer typu Mac,
nie, to jest bez...
nie grasz na nim.
To nie jest... A ja mam tutaj też Towera, który stoi, no nie? Na którym mogę no uchwalić wszystko, no to... co tylko mi się podoba. Nie. Chodzi o to, że jest... Wiesz, no kupiliśmy ostatnio Overwatcha czy cokolwiek, nie? Jakby i tych gierek na tym Switchu mam parę. Szczególnie, że mam na tym Switchu gierek dużo takich, które bardzo lubię i cieszę się, że są mobilnie. Wiesz, co chodzi? Na przykład mam Stardew Valley, mam tam Dragon Ball Xenoverse. I te wszystkie, jedna i druga gra mógłbym odpalić na tym Macu prawdopodobnie i całkiem nieźle by działało. Na pewno odpaliłbym na konsoli, w sensie na PS4 i działałoby rewelacyjnie, no nie? A tymczasem jakąś taką super przyjemność sprawia mi to, że sobie biorę tego Switcha na tym małym ekranie, odpalam i sobie gram i ta gra schodzi naprawdę, wiesz, no tam w całych 30 klatkach, czyli no wiesz, ludzkie oko i tak więcej nie widzi, więc nie ma to znaczenia. No ale...
wiadomo.
No ale to tak jakoś tak przyjemnie mi się gra. A do tego uwaga, wróciłem do grania w grę. Nie wiem, czy ktoś zauważył, bo wiesz, no mamy mimo wszystko w ziomkach na Switchu mam z koło tam 30 osób przynajmniej w tym momencie. Więc jak ktoś słucha podcastu i ma mnie tam w znajomych, to widzi, jaką grę odpalam, jak też gra. Nie wiem, czy zwrócić uwagę na to, że jak grasz na Switchu i jesteś podłączony do internetu, to w lewym górnym rogu ci się pojawia, kiedy ktoś z twoich znajomych się pojawia. Tam. No to ja, Wojtek, dobijam do kolejnych, a właściwie sprawdzę ilu, bo to jest interesujące. Czekaj, sobie tylko nacisnę Paweł Orzech Page, bo to jest taka strona, gdzie możesz sobie zobaczyć profile. No to dobijam do... mam już ponad 10 godzin, które myślę, że zrobiłem w ciągu ostatniego tygodnia w Fallout Shelter na Switchu. Nie wiem, dlaczego to gram, bo to jest gra bez sensu i bez jakiegokolwiek takiego, wiesz...
No to powiem ci, że Arlena w to grała miesiącami, doszła do maksymalnego levelu wszędzie i już po prostu nie miała co robić w tej grze, więc przestała.
No ja dopiero zacząłem, no nie? Więc chociaż oni tam dodali w ogóle dużo więcej rzeczy, Wojtek, więc ja myślę, że może być tak,
no
że...
Nie tak, może jakby wróciła, to jeszcze by tam coś było, ale faktycznie, no mówię, doszła do takiego momentu, w którym po prostu już nic nie miało sensu, nie? Mhm. Wszyscy mieli wszystko max i no ale... No, tak to ale jest. To... I właśnie wiedz, że to może też cię czekać.
Ale to myślę,
pytanie,
że za jakiś dłuższy czas
czy oni
czeka,
tak
nie?
szybko wprowadzają, no właśnie, czy oni wprowadzają te nowości z odpowiednią częstotliwością.
Nie? Pamiętaj, że to mnie czeka naprawdę zapewne dłuższy czas niż krótszy. Bo ja dopiero zacząłem.
No, pewnie tak. No. I... no nie, no to wiadomo.
Więc mam jeszcze sporo do tego, żeby wiesz... żeby dojść do ściany. Ale to jest super przyjemne, bo można grać w Fallout Shelter na wszystkich urządzeniach. Można grać na komputerze, można grać na telefonie. A ja jakoś kurczę, mimo tego, że nie wiem, jakoś stwierdziłem, że kurczę, na Switchu będzie mi się grało najfajniej. I faktycznie tak jest, że na Switchu gra mi się najfajniej. Wyszła ta gierka Bethesdy, jak ona się nazywała? Skyrim coś tam, nie? To nowe takie. The Elder Scroll Blades.
No tak. To nie, bo to wyszło na iPhonesa, nie?
Tak. I to jest gierka, która wyszła na iPhonesa i ona była tak, znaczy na telefony wyszła i wiesz, no jednym z selling pointów było to, że może grać trzymając telefon pionowo i poziomo. Okazało się, jak gra wyszła, że to jest taki super wabik na pieniądze. Tak nawet są wbudowane w specjalnych miejscach lagi po to, żebyś przez przypadek wydawał pieniądze z gry. Takie, które trzeba potem...
Co ty mówisz?
No ale nie słyszałeś tej aferki?
Nie.
Słuchaj, bo tam było coś takiego, że dostawało się skrzynie, w których był loot. No. Klasyczny mechanizm.
No to klasyczny, no
i teraz te skrzynki dostawało się jakby oczywiście, one były w różnych poziomach, trochę jak Clash Royale powiedzmy, no nie, że dostawałeś różne skrzynki w różnych poziomach, one się otwierały jakiś czas, złota tam na przykład 8 godzin, jakaś tam ileś godzin i tak dalej.
No.
I teraz
no,
było coś takiego, że kiedy nacisnąłeś na skrzynkę, żeby ją otworzyć, to w tym samym miejscu, gdzie był przycisk otwórz, był też, pojawiał się potem przycisk przyspiesz otworzenie za diamenty, które trzeba było kupić, które się dostawało jakby bardzo rzadko.
I ktoś wystarczy, że nacisnął na ekran dwa razy i już wpadał w lejek sprzedażowy.
Nie, bo to, znaczy, wiesz co, właśnie to zrobili z taki...
Znaczy, no jeszcze diamenty, właśnie to których nie ma.
Właśnie to byli musisz... Nie, właśnie to był taki, Wojtek, sprytny sposób, bo teraz uwaga. Diamenty mogłeś dostać albo jakby w grze, ale bardzo ciężko było je dostać, albo możesz je oczywiście kupić za faktyczne pieniądze. I teraz to nie było tak, że jak nacisnąłeś dwa razy szybko na ekran, to... kupowałeś coś, no bo musiałbyś to potwierdzić jeszcze tym, twarzą czy palcem.
No nie. To tak.
Wydawałeś te diamenty od razu, bez pytania, więc po prostu mogłeś mieć sytuację taką, w której na przykład uzbierałeś sobie 30 diamentów i chciałeś uzbierać tam do 50, przypuśćmy, żeby kupić sobie skrzynkę za diamenty.
No.
I klikasz raz i widzisz, że się nic nie wydarzyło, więc klikasz drugi raz i w tym momencie wydałeś 30 po to, żeby otworzyć jakąś drewnianą skrzynkę. Tak było.
Jakie zło. Jakie zło. No i później się dziwić, że ostatnio czytałem, że ktoś rzucał na Twittera, chyba nawet Przemek Pająk, że jest pod wrażeniem jakichś tam obrotów właśnie firmy z Polski, która robi gierki mobilne. Jedną z nich jest jakieś tam Fisherman's coś tam. I wiesz, i w ramach tych wszystkich mikropłatności oni wyciągają tam oczywiście z wielu swoich gier, ale Fisherman's tam jest chyba największą, no to wiesz, dziesiątki milionów złotych, nie? Obrotu. No to kurde, to jest jakiś kosmos. Ale no nie, no to już przegięcie to, co oni wymyślili, naprawdę.
Właśnie wszedłem teraz, otworzyłem sobie Reddit Elder Scrollsowy. Widzę tutaj jakieś cuda, tak dalej, ale nie wiem, czy znajdę, bo to był też, Wojtek, naprawdę, nawet ktoś, let's just call the game what it is, The Elder Scrolls Chests. No nie? No i właśnie...
To nieprzyjemnie.
I właśnie jest tak, że tam były, takie rubiny chyba, czy coś, czy jakieś takie zielone te. No i właśnie, tam było właśnie tak, że jak już ci pokażę tylko. Wyślij ci screenshot. Jest... kuźwa, jak tu się robi screenshot na komputerze z czwóreczką.
Ludzie, przeszedł na Maca i zapomniał. No.
Dobra. Udało mi się zrobić screenshota. Więc teraz wysyłam Wojtkowi zdjęcie, które podlinkuję w opisie odcinka po prostu jako pod Elder Scrollsami, Blades. I widzisz tam, Wojtek, co jest napisane, że there should be warning before using the open now button, no nie? I teraz, jak widzisz, masz skrzyneczki, no nie? I teraz w tym miejscu, gdzie w tym momencie jest open now, wcześniej był przycisk open, po prostu.
No tak.
Więc jak kliknąłeś raz, to potem pojawiało się to open now i widzisz, że na przykład golden chest 72 diamenty, no nie? I to było tak, że to był specjalnie zrobiony, nie wiem czy dalej jest, bo ja przestałem grać, bo stwierdziłem, że to jest po prostu straszne. Po prostu się, wiesz, specjalnie zrobiony lag, bo wszystko działało.
Jezu, straszne. No. Bardzo, bardzo to jest naprawdę straszne to, co wymyślili. Że po tą kasę po prostu sięgają, wiesz. No nie fajnie Bethesda. Kurde, już tyle żeście zarobili na tym Skyrimie. Wszyscy kupują je na lodówki, na tablety, na wszystkie możliwe, kurde, urządzenia, to jeszcze im mało i jeszcze robią takie rzeczy, no naprawdę.
No, nie wiem, ja zastanawiam się, może...
Szacunek maleje.
Może warto na Switchu uruchomić, bo może na Switchu jest lepiej? Nie wiem.
No nie wiem. Nie wiem, ja bym nie uruchamiał. Przynajmniej w takim, wiesz, żeby chociaż pokazać, że bez przesady już.
Może tak. Jeszcze było tak, że jak dostawałeś skrzynki, to chyba miałeś ograniczoną liczbę skrzynek, które mogłeś mieć i czasami na przykład, wiesz, jak przyszło do ciebie duża skrzynka, to nie mogłeś z tym nic zrobić, na przykład jakaś taka.
Aha, super. No okej. Okay. Ja mam krótki news, który jest taki tętno pulsu.
Oczywiście.
Dzisiaj się okazało, że Revolut uruchomił, przynajmniej zaczął uruchamiać, więc prawdopodobnie rolloutują tą funkcję dla wszystkich, uruchomił polskie konta. Wreszcie. To znaczy, że teraz jeżeli chcesz, żeby ci zasilić konto polskie, wysyłasz komuś numer konta, który jest normalnie lokalny, polski, a nie, że to jest zagraniczny. Sprawdzę. Z tym GB na początku.
Ja w ogóle mam tą badziewną nową wersję aplikacji, która jest nieużywalna.
A, no mi jakoś, znaczy mi nie przeszkadza, w sensie żeby wejść, przyzwyczaiłem.
To, że wolty są w bogactwie, w kategorii bogactwo,
No jak? A w czym mają być, przepraszam?
Account details.
Przecież to jest twoje bogactwo.
Ej, ty.
Też masz?
Tak.
A, no widzisz. Mam... No więc rolloutują to, może nawet już wszyscy mają, więc dla osób, które nas słuchają, sprawdźcie sobie właśnie. Wchodzicie w konto, trzy kropeczki, jak to się nazywa? Detale? Nie.
No nie wiem, ja wszedłem w swoje konto, potem mam koło zębate, account details, polish zloty i mam local i Swift. I jak wejdę w Swift, to widzę, że jest dalej GB74 Revo.
No oczywiście, ale no bo to dla tych transgranicznych.
Ale jest local, no. To widzę 88, 203, 23, 60.
Ja mam 4.1 na przykład się zaczyna u mnie. No. Ha, to ciekawe, to znaczy, że może mamy w różnych... Bo nie pamiętam, które cyferki decydują o tym, w jakim banku jest dane konto.
Ale to faktycznie jest. To można sprawdzić. Mogę dostawać Polish złoty tam pieniądze.
Możesz dostawać Polish złoty i mało tego, wiesz, to znaczy oczywiście ja nie mówię, że zalecam, tylko mówię, że jest taka możliwość, że możesz dostawać też normalnie pensję w takim wypadku, nie? Na bezpośrednio na Revoluta. Ale ja powiem, że nadal myślę, że dobrze mieć ryzyko rozprzestrzenione i tak. Mieć i tak zwany normalny bank i normalne konto, tak. Plus
Revoluta. Ja na Revolucie trzymam sporo, co prawda, ale nie tyle, żebym się, wiesz, że jak mi zablokują w tym...
Pamiętajcie, żeby zawsze mieć z tyłu głowy, że jak to Andrzeju jebnie, to żebyś nie płakał.
Znaczy ja mam... Nie wiem właściwie... Ile myślisz, że trzymanie na Revolucie jest rozsądne, a ile nie? W sensie...
To zależy, ile w ogóle masz pieniędzy, bo ja bym to w procentach. Już na przykład 0,5% tego, co masz w ogóle. Nie? No to wtedy przeliczasz to sobie. Jak jesteś miliarderem, no to wtedy możesz nie, więcej trzymać.
Ja mam tutaj więcej niż 0,5%. Ja mam tutaj myślę, że... No, nie wiem. No w każdym razie...
Nie mówię, że ale, tyle konkretnie, ale po prostu wiesz.
No ale to jest, nie wiem, ale ja faktycznie, znaczy ja mam tutaj, trzymam takie tak zwane skórniakowe oszczędności, nie? Na zasadzie niepoważne.
Wiesz, teraz i tak banki obniżyły oprocentowania do 0,1%, więc czy to trzymasz w skarpetce, czy to trzymasz na Wolcie, w Rewolucie, też żadna na 0%, to żadna różnica, więc w sumie whatever. Ale tak, news jest taki, że faktycznie te polskie konta są.
Coś ciekawego, że ja jakby chyba z tydzień czy dwa tygodnie przed tym, jak Idea Bank miała taką lokatę, prawie 4% no. Na 3 miesiące.
No, no, no.
Do 20 tysięcy złotych. Wezmę. No nie? I dwa tygodnie później jakby wiesz, że tak powiem, wszystko runęło, no nie? I moja lokata oczywiście dalej działa, no bo tak. Ale już nie ma jej.
No nie może się... Aha, no tak. Już po prostu 3 miesiące minęły, ale nadal wyciągnąłeś tyle, że wzrost był odpowiedni.
W sensie, jeszcze nie wyciągnąłem, nie? No jeszcze tam jest, jakby, ale oprocentowanie się nie zmieniło, natomiast no już nie można założyć sobie tej lokaty, już nie ma tej lokaty.
Więc, oczywiście, że nie.
Więc wiesz, no.
To jeszcze z takich rzeczy ciekawych, to był temat jeszcze na zeszły odcinek, ale nie udało się go zmieścić, bo żeśmy się oczywiście
dobrze bawili, Wojtku, my się po prostu dobrze bawiliśmy.
Dobrze bawiliśmy się, tak. Ale to jest o tyle ciekawe, to się wydarzyło niecałe dwa tygodnie temu. Jak będziecie tego słuchać, to dokładnie dwa tygodnie temu, bo byliśmy z moją małżonką w teatrze. Tylko, no, że biorąc pod uwagę obecną sytuację... COVID mi nie straszny. Nie, tak naprawdę to byliśmy w teatrze online, więc oczywiście siedzieliśmy sobie na kanapce i oglądaliśmy, jak ten teatr się odbywa. I bardzo byliśmy ciekawi w ogóle, jak to zostanie zorganizowane technicznie, bo jakby wiesz, no to nie jest takie oczywiste, jak teatr będzie nadawał. Szczególnie, że my byliśmy i o ile dobrze pamiętam, oj, dużo odcinków temu mówiłem ci, że byliśmy na szalonych nożyczkach.
Tak, tak, tak.
I to jest taki, no, więc to jest taka sztuka, którą lubimy, i bo ona jest bardzo nieoczywista. Nie chcę za dużo zaspoilować, ale może się różnie skończyć, więc nawet jeżeli przychodzisz, wiesz, na sztukę któryś raz z kolei, to ona zawsze może być trochę inna. I to jest bardzo właśnie fajne. Zawsze jest troszeczkę improwizowana, tam są żarty dość dostosowane do obecnej sytuacji, więc jak my oglądaliśmy, wiesz, tym razem tą sztukę, no to aktorzy byli w maseczkach, tam trochę z nimi walczyli w ogóle, ale było to bardzo spoko i to jest fajne, że właśnie są tam dość mocno aktualne żarty. I ona też jest bardzo interaktywna. To znaczy normalnie jak idziesz do teatru, to aktorzy zwracają się do publiczności i pytają ich o różne rzeczy. Publiczność sama podrzuca, wiesz, a to pytania, a to swoje spostrzeżenia, bo jest prowadzone jakby dochodzenie, więc ludzie, wiesz, próbują, biorą w tym udział. No i byliśmy bardzo ciekawi, jak to zostanie zorganizowane, wiesz, przez net, nie? No bo faktycznie wszyscy powinni mieć takie poczucie, że też biorą w tym udział, bo tylko wtedy ta konkretna sztuka ma sens, nie? Ale sobie poradzili całkiem nieźle. Znaczy, był tam jeden minus, bo normalnie kupowało się na tą sztukę bilety. Tam bilet kosztował 25 zł, nie? Więc my kupiliśmy jeden, no bo przecież to już raczej kupujesz bilet na household, a nie na jedną osobę, no bo bez przesady. Bo i tak dostaniemy ten jeden dostęp do tego czegoś, co tam za pomocą czego oni będą transmitować. No i byliśmy właśnie ciekawi, okej, dobra, kupiliśmy jeden bilet, no i teraz jak to zadziała, w sensie jak oni będą to transmitować? I okazało się, że chyba godzinę przed godziną, kiedy miała być transmisja, wysyłają normalnie maila do wszystkich, którzy kupili bilet i wysyłają linka na YouTube'a, na niepubliczną transmisję na żywo, nie? No tak, really? No bo generalnie, wiesz, dla tych, którzy nie wiedzą, może tacy są, link niepubliczny polega na tym, że każdy, kto ma tego linka, może oglądać tą treść, nie?
Więc jak rzecz biorąc, jakbym chciał, mógłbyś mi wysłać linka i bym sobie mógł obejrzeć ten spektakl.
Zdecydowanie tak. Oczywiście, że tak, mógłbym wysłać go.
To znaczy, że możesz mi wysłać ten link teraz i ja mogę zobaczyć ten spektakl?
Już nie, bo po transmisji on jeszcze wisiał chyba przez, ja wiem, jeden dzień, coś takiego, i następnego dnia już ktoś się jornął i ustawił go jako niepubliczny, tylko właśnie prywatny. Mhm. I ten link prywatny już poza właścicielem danego konta jest niewidoczny zupełnie. Ale faktycznie podczas jakby tego live'a, no to jest absolutnie możliwe. I my kupiliśmy bilet i byliśmy bardzo ciekawi w ogóle, ile osób będzie brało w tym udział. I okazuje się, że podczas live'a oglądało go ponad 8 tysięcy ludzi.
Co? Naprawdę?
8 tysięcy, wow. Stary. I my tak, o kurde, nie? To mega dużo.
Jestem pod wrażeniem.
No i teraz, teraz jest bardzo pytanie takie. Ile z tych 8 tysięcy faktycznie kupiło bilet? Bo teraz, gdyby było tak, że wszyscy
jest w ogóle
są...
ta strona gdzieś... Czy możesz...
Teatr Kwadrat organizował, więc oni mają swój jakby kanał na YouTubie też i na tym właśnie kanale była ta transmisja. No ale oczywiście no teraz nikt jej nie znajdzie, ale generalnie tak, na kanale Teatru Kwadrat. I teraz ile osób z tych kupiło bilet? Nie wiemy. Podejrzewam, że raczej wszyscy nie byli aż tacy, wiesz, chętni do kupowania biletów, że podejrzewam, że tam...
Ej,
no, ale
właśnie
nawet
teraz
gdybyśmy
widzę... bo my nagrywamy to wcześniej niż ten. No to w niedzielę teraz jest spektakl. Bilet online. Właśnie
też
bilet.
Online?
Tak.
Czy...
Szalone nożyczki, reżim sanitarny.
No to jeżeli chcesz wziąć w tym udział, to naprawdę ci polecam. Jeżeli będziesz miał czas oczywiście,
ja
bo to jest po prostu bardzo fajna zabawa.
Tego spektaklu, w sensie chciałem na niego iść w ogóle, bo my rozmawialiśmy o nim chyba już 10 razy i tego spektaklu nie widziałem. Ale ja jestem właściwie ciekawy, jak on był zrealizowany w kontekście technicznym. Czy to było tak, Wojtek, że to była jedna kamera po prostu na scenę?
Na szczęście nie, bo to by było strasznie nudne tak naprawdę. Nie, jeżeli chodzi o technikalia, to jedyny minus, jaki był, no to ja bym tam chyba dźwiękowca kopnął w dupę trochę, bo po prostu zdarzały się przestery, co wiesz, w naszym świecie audio po prostu jest zabójstwem dla wszystkich. Ale poza tym wszystko było ok. Było kilka kamer, chyba 3 albo 4. Byli normalnie na sali operatorzy, więc oni tymi kamerami, wiesz, non-stop robili odpowiednie zbliżenia na konkretnych aktorów, kamery się ruszały, więc nie było to absolutnie nudne. Czułeś po prostu, jakbyś, wiesz, oglądał tą akcję. No tak jak w serialu właściwie, nie? Że jest pokazany ten, co ma być pokazany. I właśnie dodatkowo jeszcze był jeden z aktorów, który w ogóle zna tą sztukę bardzo dobrze, wydelegowany do tego, żeby czytać czat na tym YouTubie. I to właśnie za pomocą tego czatu ludzie się komunikowali bezpośrednio z ludźmi na scenie, w sensie z tymi aktorami, pisali na czacie, że tam wiesz, o, pani Krysia tam miała czerwoną torebkę, a mówi, że miała niebieską albo coś, nie? Jakby to oczywiście wymyślam, żeby tutaj wam nie zaspoilować za dużo, ale chodzi o to, że jakby w ten sposób wszyscy mogli brać udział właśnie w tej sztuce. I to było genialne, bo ten aktor, który też zna sztukę, wiedział, na jakie rzeczy zwracać uwagę właśnie podczas czytania tego czatu. Chociaż to był w ogóle ten Małaszyński chyba, mhm, tak. I on siedział przed kompem, wiesz, kurde, czytał ten czat. Widać w ogóle było ekran jego komputera i faktycznie nawet widać było, że opóźnienie między tym, co my widzimy na transmisji, a tym, co jest pokazywane z kamer, wcale nie było takie duże, więc oni musieli tam zmienić ten tryb na małe albo nawet bardzo małe opóźnienie. Ale wszystko było transmitowane, wiesz, w Full HD. My sobie oglądaliśmy na telewizorze. Jak trzeba było coś napisać na czacie, to ja brałem telefon i pisałem, wiesz, w apce YouTube'a i jakby też czułem, że bierzemy w tym wszystkim udział. I to było naprawdę bardzo spoko zrobione.
Ja właśnie chyba to zrobię. W sensie tak sobie myślę, że akurat będę wtedy u mamy, to może z nią sobie obejrzymy spektakl.
No super! Ale to naprawdę ja myślę, że będziecie się dobrze taką bawić.
Że my w Londynie chodziliśmy do kina oglądać spektakle. No.
A, tak, tam było coś, tak,
tam było coś, takie, takie tam było rzeczy, coś no, takiego, jak spektakle live streamowane z... właściwie byliśmy i na spektaklach, i na musicalach. Byliśmy też raz na balecie. I to było coś takiego, te w ogóle bilety były kosmicznie drogie w porównaniu nawet do biletów takich zwykłych kinowych, gdzie zwykłe kinowe bilety tam kosztowały tam 17 funtów czy coś takiego na osobę, no nie? A bilety na te spektakle potrafiły kosztować nawet i po 30 funtów, no nie? Bo to było tak w ogóle, że to był spektakl live. W sensie my oglądaliśmy faktycznie streaming tego, co teraz się dzieje. Były też przerwy, to znaczy, że my w kinie też mieliśmy przerwę, gdzie był spektakl, no wiesz, oczywiście po jakiejś godzinie zrobiła się przerwa i teraz ludzie u nas w kinie zaczęli wynować sobie kanapki, jedli i potem kończyła się przerwa i chowali kanapki i oglądali dalej, no nie?
Ekstra.
Było bardzo dużo starszych osób, które przychodziły w ogóle ubrane, Wojtuku, w garnitury i tak dalej. W sensie wiesz, jakby oni przychodzili do kina, super. Ale oni przychodzili do teatru.
Na sztukę.
Ale co było ciekawe, to było właśnie zrealizowane w taki sposób, jak ty mówisz. Nie? Tam też było tak, że było bardzo dużo kamer, które kręciły to na jakby z różnych kątów. To było bardzo dynamiczne. No, to, że był to teatr, to właściwie jakby sceneria, nie? No to wskazywało, bo cały czas jakby jesteś w jednym miejscu. W sensie zmienia się oczywiście jakiś tam wystrój tej sceny, ale cały czas, wiesz, no to jest scena, nie? Więc jakby... Ale to było bardzo ciekawe i teraz ja bardzo chętnie chyba obejrzałbym Szalone Rzeczki, szczególnie, że no to jest spektakl, który chciałem zobaczyć już od wielu, wielu, wielu miesięcy.
No bo za każdym razem o nim mówisz. Lepszej okazji nie będziesz.
Można
miał,
siedzieć
tak
w domu
wydaje.
Na dupie i obejrzeć na własnym telewizorze. To jest tak dobrze, to nie było, Wojtek, jeszcze nigdy.
No i jakby to, że wykorzystali YouTube'a, tak naprawdę wiesz, oczywiście, że byli narażeni na to, że ludzie sobie wysyłali tego linka i faktycznie niekoniecznie wszyscy, którzy byli na tym streamie,
niektórzy
za niego zapłacili.
Niektórzy po prostu kradli ten link.
Niektórzy pewnie kradli, ale z drugiej strony, nawet gdyby połowa zapłaciła, to jest 4000 ludzi. Nigdy by się do jednej sali nie zmieściło tyle osób, nie? Więc bardzo jestem ciekawy, jak dyrektorstwo tego teatru, w sensie czy na przykład dzięki temu wydarzeniu, temu jednemu, czy no skoro teraz dzieją się kolejne, no to znaczy, że muszą czuć, że to jednak był sukces, no to pytanie, czy oni w ogóle zmienią myślenie o tym, nie? Czy może na przykład jak już wszystko się poluzuje i faktycznie będzie można pójść do teatru, to może będzie zawsze, może, nie wiem, raz w tygodniu czy raz w miesiącu jakaś sztuka wystawiana online, nie? Bo po prostu otwierają się wtedy na naprawdę mnóstwo ludzi. Koszt takiego biletu nie był taki duży, a wiesz, dla osób, które musiałyby specjalnie przyjechać do Warszawy.
Nie, no jasne, nie? No jasne.
Tylko po to, żeby jakby spędzić ten czas w teatrze, te dwie czy tam dwie i pół godziny, no to wiesz, dla niektórych to jest bardzo nieosiągalne, a tutaj płacisz 25 zł i po prostu możesz być częścią tego wszystkiego i uważam, że to jest świetny pomysł.
To jest naprawdę świetne. My zawsze robiliśmy tak w ogóle, że jak moja mama przyjeżdżała do Warszawy, to zawsze jakby przyjeżdżała jakby głównie do nas, ale właśnie z racji tego, że no, no, do teatru ma trochę dalej, faktycznie musiałaby jechać przynajmniej godzinę samochodem, żeby jechać do najbliższego teatru, no to zawsze, no tak, zawsze było tak, że jak przyjeżdżała do nas, to zawsze szliśmy na jakiś spektakl, nie?
I
to było bardzo przyjemne, bo jakby my też lubimy chodzić do teatru, więc super. Ale no to dla niej było takie ten. A teraz w tej sytuacji, no absolutnie. Ja teraz mówię, no będę w domu właśnie u mamy, kiedy będzie kolejny spektakl teraz w niedzielę. I chyba to zrobimy. Po prostu faktycznie chyba kupimy sobie po bilecie i obejrzymy sobie na telewizorze, jak w kulturalnych warunkach, zrobimy sobie popcorn,
no i
wiesz, jak w każdym polskim domu, nie? Mama zrobi kiełbasę, teatrze. Bigos, no. Cicho, bo teatr leci teraz.
Dokładnie, Grażyna ciszej. No. Teatry lecą. No.
Aktory wyszły. Patrz, się za babę hop przybrał. Się popłaczę zaraz ze śmiechu.
No, no, tylko żebyś nie pomylił, tego. I właśnie to jest jedna rzecz, w której doceniłem AirPlay, to znaczy to też taka drobna rzecz techniczna, nie? Bo oczywiście dostaliśmy tego linka.
Jak ja to...
Na maila.
Aha, od pana.
Wiesz, o co chodzi? Aha. Dostajesz linka na maila i no jakby tylko w ten sposób możesz wejść na tą transmisję, bo nie wyszukasz jej w żaden sposób, na przykład przez apkę na telewizorze YouTube'ową. Nie znajdziesz tego. Więc faktycznie musisz kliknąć w link i u nas sprawdziło się to, że po prostu ja kliknąłem w link w aplikacji na telefonie i wyszerowałem ekran i dzięki AirPlay'owi on wtedy, wiesz, bezpośrednio jest wyświetlany na telewizorze i to zadziałało super.
Ja mam taki problem właśnie z plikami MKV na Infuse. Mam pliki MKV z Survivorem na przykład i nie mogę ich wyszerować do telewizora przez jakby Chromecast, w sensie ten wbudowany. I żeby oglądać, to muszę zrobić tak, żeby faktycznie, na szczęście mam też wbudowane AirPlay w telewizorze, więc mogę po prostu, ale jest w ogóle bardzo piękne czasy, zdążyłem, że nie muszę żadnego gówna do telewizora wkładać i tam jest w środku i Apple TV i jest też Chromecast i wszystko mogę zrobić, nie? No, więc też tak, ale to super, bo tak świetnie, naprawdę dałeś mi plan na niedzielę i z wielką radością będę to oglądał. A nawet jak nie, to poczekam do 22:30 i ukradnę i sobie obejrzę w wolnym czasie.
Czy to też nie jest łatwo ukraść? Znaczy faktycznie musisz mieć swojego człowieka w środku, rozumiesz? Musisz mieć swojego kreta, który wejdzie i ci wyśle.
Co, ja znam człowieka, który chodził do szkoły z taką dziewczyną, której sąsiadka zna część człowieka. I ja to wszystko mówię, załatwię.
No i bardzo dobrze.
Nie, ja kupię legalnie, bo tak będę wspierał polską kulturę. Bardzo lubię chodzić do teatru i super.
Mam nadzieję, że to z nami zostanie.
Tak,
w sensie, że to są takie rzeczy, było, które...
No wiesz, to w Londynie, no bo to jest też inna sytuacja. Oni mają tam jakby dużo większą skalę, no nie? Ale faktycznie View po prostu robi te spektakle i oni jakby... Nawet koncerty są w kinach, no nie? I bo jakby pomyśl sobie w ten sposób. Jakby zrobisz raz, jakby przygotujesz sobie do tego, żeby coś transmitować, no nie? I zamiast na przykład 1000 osób, które możesz w Royal Albert Hall pomieścić, tam 5000, nie wiem, ile tam osób się mieści, no to możesz mieć na przykład 100 tysięcy osób, bo w całym Wielkiej Brytanii mogą transmitować w tym momencie i bilety wcale nie są tanie, bo tak jak mówię, no 30 funtów za bilet na spektakl, no nie? I to nie w Royal Albert Hall, tylko w kinie, no nie?
No tak, no.
Więc to jest w ogóle...
Dokładnie.
No my na szczęście akurat mieliśmy bilety za darmo, więc jakby to jest inna sytuacja. Ale ja miałem człowieka w środku.
No dokładnie, trzeba mieć człowieka w środku. Myślę, że to jest warte zapamiętania z tej całej historii, ale generalnie jakby dla tych, którym brakuje wyjść do teatru, rozejrzyjcie się, bo może się okazać, że faktycznie wasze ulubione teatry wystawiają sztuki i robią to online i to po prostu działa. I warto to wspierać, bo uważam, że to, wiesz, otwiera teatr na wszystkich. I przypomnę, że w ogóle Jarek Kuźniar przecież miał taki serwis, w którym można było oglądać sztuki na żywo. Tylko nie pamiętam, czy to nadal istnieje.
Pewno to, wiesz, sprzedał jakby... ten Żyd Kuźniar jeden.
Pewnie tak. Znaczy nie wiem, no może dalej działają. To Szyc też brał udział.
A drugi Żyd.
Natomiast, no następny, dokładnie. Nie, ten to wiesz. O nim to filmy.
On papież, on jest dobry jak papież, jak chlebek taki jest.
Tak jest. W każdym razie nie wiem, jak ten biznes działa, ale wydaje mi się, że jako rozszerzenie działalności teatrów takich stacjonarnych, które normalnie też mogą wystawiać sztuki, chociaż teraz nie mogą, ale docelowo będą mogły, no to rozszerzenie tego online jest, uważam, super i myślę, że ta inwestycja jakby, wiesz, w ekipę, która robiła tą transmisję, na pewno się im opyla. W sensie, że to po prostu się zwraca za każdym razem, nie?
Tak. Bardzo fajny pomysł. Naprawdę świetny pomysł. Wojtku, wiesz, co jest najfajniejsze? Że nie zrobiliśmy praktycznie żadnego z tematów, które ja wysłałem. W sensie, chyba twoje zrobiliśmy jakieś coś, czy nie?
Jeszcze jeden mam, ale też ciekawe.
A, no ale to ja,
ale nie wiem,
ja, czy... ja mam taki krótki temat, Wojtek, bo jak w zeszłym tygodniu robiliśmy Q&A z Instagramu, to zostało parę takich rzeczy, w sensie została właściwie jedna rzecz, która... Właściwie to było parę. Pojawiło się komentarze jeszcze po naszym nagraniu, no bo wiadomo, post jeszcze wisiał.
No tak.
I jedna z tych rzeczy była informacja taka, że chyba będzie ludziom brakować, Wojtku, mojej klawiatury podcastówki tak zwanej. więc może będą taka sytuacja, kiedy... nawet zrobię tak. Więc klawiatura podcastówka jest cały czas blisko tutaj razem z nami, ale ja chciałem odpowiedzieć na jedno pytanie.
No.
Bo to jest pytanie, myślę, że na które nie będziesz w stanie odpowiedzieć niestety, a wynika to, Wojtku, z twojej jakby wąskowzroczności.
No, moja ułomność
twoja
tutaj
się tutaj objawia, tak? Mm-hmm. Jak sobie poradzić pracując na różnych systemach Windows plus macOS? I to jest, Wojtku...
Ja mam rozwiązanie.
Nie pracować.
Nie robić tego.
No, ale to jest jakieś rozwiązanie, no nie? Natomiast ja mam takie rozwiązanie, które jest, powiedzmy, jeśli nie możesz zrezygnować z tej sytuacji, to co w niej zrobić, nie? I to jest trochę rzecz, którą ja robiłem, Wojtku, od dawien dawna, bo rozmawialiśmy o tym bardzo długo i bardzo wiele odcinków temu też poruszaliśmy ten temat tego, że tak naprawdę ja szukam rozwiązań, które są bardzo mocno cross-platformowe, no nie? Czyli na przykład przeglądarka, no to właśnie korzystam z Chroma, dlatego że niezależnie gdzie spojrzysz, ten Chrome zawsze tam może być, no nie? Nawet czy to Windows, czy to macOS, ale też czy to Linux, czy to iPhone, więc jakby ten Chrome zawsze tam jest. Tak samo ze Sparkiem. Sytuacja trochę się skomplikowała, powiedzmy, bo Sparka nie ma na Windowsie, ale na Androidzie jest, na iPhone'ie jest, więc jakby tutaj też jest okej. I tak dalej, i tak dalej. To dlatego też z Evernote'a w tym momencie korzystam i no. I teraz moje rozwiązanie jakby jest dość proste, żeby to powiedzieć, natomiast będzie bardzo trudne, żeby to zrealizować, bo ja wiem, że trzeba wyrzucić, że tak powiem, z siebie troszeczkę godności oraz też trzeba wyrzucić z siebie troszeczkę wygód czy takich przyzwyczajeń, które się ma. Bo jeśli chcesz pracować jednocześnie, moim zdaniem, jeśli chcesz pracować jednocześnie na Windowsie i na macOSie, to musisz korzystać z rozwiązań, które są cross-platformowe. Bo po prostu szlak cię jasny.
Wydaje się to naturalne, bo znaczy, no właśnie, pytanie, na czym ta praca polega oczywiście, bo jeżeli praca na obu systemach polega na tym, że ona jest zamknięta w tych bańkach, nie? Czyli tylko bardzo konkretne rzeczy robisz na Windowsie i tylko bardzo konkretne rzeczy robisz na macOSie, to prawdopodobnie ta cross-platformowość niekoniecznie będzie ci aż
ale
tak bardzo
jeśli,
potrzebna.
Jeśli na przykład masz komputer z Windowsem w pracy albo w domu i odwrotnie masz Maca w drugim miejscu, i w jakiś sposób chcesz móc kontynuować, czy coś jakby zapisać, musisz mieć rozwiązania, które są cross-platformowe I teraz to, co ja się nauczyłem do tej pory jakby z moich przygód z cross-platformowością i z jakimiś różnymi aplikacjami, jest to, że lepiej mieć aplikację, która działa powiedzmy tak 5 na 10 na obu systemach, niż taką, mm-hmm. która działa 10 na 10 na jednym i 1 na 10 na drugim.
Okej.
Okay. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale chodzi o to, że...
Szukasz zawsze złotego środka w takim razie. Nie?
Trochę tak, ale chodzi o to, że na przykład z notatkami miałem ten problem. No i teraz tak, notatki działają świetnie na iPhone'ie, tak? Świetnie. Mają OCR, foldery, synchronizację, wszerowanie, możesz je zaszyfrować. No wszystko, co tylko chcesz, w notatkach możesz mieć. Możesz stronę zapisywać, wiesz co chodzi, nie? Działają świetnie też na Macu. Bardzo dobrze, nie ma z tym żadnego problemu. Ale jak chcesz na Windowsie korzystać z tych notatek, które masz, to musisz zalogować się przez iCloud do webowej wersji, która jest tragiczna. Mm-hmm. Nie da się w niej nic zrobić sensownego. Autentycznie to jest
niestety
do czytania, owszem. Jeśli chcesz robić notatkę na Windowsie na przeglądarce, ja mam w ogóle wrażenie, że to ona jakoś jest upośledzona tego stopnia, że odpalałem na tej mojej potężnej maszynie na tym towerze, no nie? I nadal się zacinało. Nie rozumiem dlaczego. No nie, więc jakby i to sprawiło, że po prostu, no, mimo tego, że miałem Maca, mimo tego, że miałem notatki na iPhone'ie, nie dałem rady korzystać z nich na Windowsie, gdzie pracowałem, a wszystkie notatki pracowe też trzymam w notatkach, nie? Mhm. Więc mówię, no nie, po prostu się nie da. Evernote na Macu działa spoko. Na telefonie działa troszeczkę gorzej w kontekście jakby załadowania informacji. Po prostu czasami się dziwnie przeładowuje, ale nie zgubiłem żadnej notatki. Po prostu, że odpalasz aplikację, trzeba dłużej poczekać, żeby się odpaliła. Nie? No trudno, whatever. Na Windowsie działa też ok. Więc stwierdziłem, dobra, no jakby nie jest tak, że rwie dupę, bo to aplikacja nie wygląda... Na Macu wygląda dużo ładniej niż na Windowsie. Niedługo będzie wyglądać wszędzie tak samo, tak jak wersja webowa, która w ogóle wygląda najlepiej i działa najlepiej w tym momencie. Nie dziwne, bo oni chcą w ogóle w tą webową wersję wpuścić na aplikacje wszystkie.
I teraz... Todoist też jest webowy, nie? Wszędzie.
Tak.
Właściwie. Nawet tak, jako tak, aplikacje tak. natywne, to on tam...
Tak. Ja w ogóle z Todoista, co zabawne, nie potrafię korzystać z aplikacji na komputerze.
Okay.
I w sensie uważam, że ta aplikacja, skoro wygląda tak samo jak na... Tak źle.
tak źle, no.
Nie, skoro wygląda tak samo na przeglądarce, to wolę korzystać z niej w przeglądarce. Tak samo na przykład toggle do trackowania czasu. Aplikacja na Maca nie radzi sobie.
No bo jak przez przeglądarkę, jak przez przeglądarkę robisz, to możesz mieć je dwie w jednym, nie? Bo masz wtyczkę toggla do Todoista w ramach Chroma i wtedy
i tak mam osobno, bo ja, wiesz, bo sobie zarządzam tym projektami w toglu i tak dalej, wpisuję sobie jakieś rzeczy i tak dalej. Więc ja sobie to mam po prostu, mam zawsze w przeglądarce parę tabów przypiętych i właśnie to jest Todoist i toggle zawsze są przypięte. Na telefonie skorzystam z tego Timery app i to no, działa najlepiej w tym momencie dla mnie, jeśli chodzi o togla, no nie? Ale chodzi o to, że z Todoistem właśnie jest tak samo, nie? Że to jest aplikacja, ona może nie wygląda jakoś turbo najlepiej, no nie? No ale Thingsów w ogóle na przykład nie ma na Windowsie, więc...
No to
więc
prawda.
Jak chcesz mieć listę zadań i tu, no to musisz znaleźć narzędzie, które będzie działało i tu, i tu. I tak jak mówię, lepiej mieć takie narzędzie, które właśnie z notatkami jest ten przykład, nie? Na Macu jest 10 na 10, na Windowsie jest 1 na 10, nie da się z tego korzystać. Ale Evernote jest wszędzie 5 na 10 i da się z tego korzystać całkiem nieźle. Więc to jest moja rekomendacja. Ja z Evernote mam opłaconego jeszcze na rok. I myślę, że to się nie skończy. No nie? Szczególnie, że jestem teraz w takiej dupie, że stwierdziłem, no dobra, może znowu mam Maca, to może po prostu przerzucę sobie wszystko do notatek. Nie? Za pieniądze zaoszczędzimy, nie? Nie, stary, po prostu nie da się tego zrobić. W sensie, już abstrahując z tego, że jak przenoszę, to rozpierdziela mi niektóre notatki i wiesz, jakieś tam problemy są mnie, i wrzuca wszystko do imported notes i potem muszę sobie sam to ręcznie powkładać w foldery, co jest mega męczące, szczególnie, że ta liczba notatek u mnie bardzo szybko rośnie, bo ja wszystko, co jakby chcę zapamiętać, zapisuję. Ale Evernote ma jedną rzecz, której po prostu, bez której już w tym momencie nie mogę żyć i jestem niestety sprzedany całkowicie. To jest ten web clipper. Znaczy, ja sobie zapisuję całą stronę, Wojtek, HTML-ową, całą stronę jako notatkę, no nie? I wiesz, no i po co to na przykład? No bo na przykład jak mam zapisany przepis na przykład na pizzę, no nie?
Okay.
Ja wiem, że mogę go wrzucić do papryki, ale dobra, to może inny przykład. Mam stronę, na której jest informacja o wszystkich Pokemonach, które są dostępne w grze Pokemon Sword and Shield, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą dostarczone z innej gry. Znaczy, że są, że możesz z nich korzystać, z tych Pokemonów, ale nie możesz ich w Sword and Shield złapać, no nie? I mam taką ten. I teraz to jest tabela z obrazkami. Ona nie kopiuje się w żaden sposób dobrze, bo to jest, nie jest taka tabela zamknięta, tylko taka dość, jakby cała strona jest tabelą, no nie? I próbowałem to skopiować w dobry sposób do notatek aploskich i się po prostu nie dało. A i w Evernote po prostu zrobiłem, dobra, zapisz całą stronę do HTML-a i wrzuć jako notatka, nara, gotowe, no nie? I faktycznie działa. I odpalam nawet na telefonie i nie ma z tym problemu. Po prostu jest...
I wtedy działa w offline, bo on nie zaciąga tego, dokładnie tylko kopiuje do siebie, nie?
Dokładnie tak. Znaczy, jak ci wyślę ci screenshot, zobaczysz sobie, że nie wygląda to jakoś turbo najlepiej. No nie, właściwie to wygląda całkiem nieźle. Najlepsze jest to, że to jest w ogóle z tego, że zapisuję tego HTML-a, to jest responsywne.
No, no proszę, to nieźle.
Więc jak otworzę na jakimś... Ja teraz właśnie rozszerzyłem bardziej na komputerze i widzę responsywnie, obrazki się powiększyły i tak dalej, tak dalej.
No. Super.
Bardzo dobrze
akurat
to działa.
Spoko.
Więc tak jak mówiłem, najważniejsze przy tym jest to, że żeby korzystać z narzędzi, które są wszędzie, no nie? Na każdym, na każdym urządzeniu, bo inaczej się umiera.
Jak sobie radzisz ze skrótami klawiaturowymi? Bo wiesz, command, control, alt w innym miejscu. Jak to działa dla ciebie? Masz inną pamięć mięśniową teraz już wypracowaną, czy jak to?
Tak. Nauczyłem się inaczej żyć. Wiesz co, ja mam tak, że...
Ciekawy jestem, wiesz, czy ma na to wpływ na przykład to, że masz faktycznie tą mechaniczną klawiaturę, tak. Więc siadając do komputera z mechaniczną klawiaturą, automatycznie jakby, tak. Wiesz, przez to, że masz
mam całkowicie inny mindset.
Experience, nie?
Tak, no właśnie. Dokładnie tak jest. Jak klawiatura z laptopa Windowsowego, którego mamy, jest bardzo podobna do klawiatury od Maca. W sensie ma taki sam skok i tak dalej. Ale ma inne przyciski, wiesz, w sensie, no bo w miejscu command jest Windows i tak dalej.
No tak.
No i to jest klawiatura, na której robię najwięcej błędów, jak przeskakuję z MacBooka na ten. Natomiast jak mam klawiaturę tą mechaniczną, to tamtych problemów nie mam w ogóle, no bo mam całkowicie inny mindset. W sensie siadam do tego, aha, teraz będziesz na Windowsie, więc pamiętaj, że kontrol...
Ale będę Windowsował
teraz. Będę Windowsował, nie? Trzymaj tabie, będę Windowsował, nie? I no, no i wiesz, i to mnie nauczyło jakby tego, że mój mózg... trzeba mózg sobie oszukać jakby w takich sytuacjach trochę, nie? Dużo właśnie setting pomaga, że na przykład to, że na Windowsie jak pracuję, to pracuję na monitorze, który jest przede mną, a jak wyciągam Maca... Albo inaczej, ja mam teraz na biurku jakby dwa komputery w tym momencie, no nie? W sensie jest tower, który leży po lewej stronie i na biurku w tym momencie stoi MacBook i mam jeden monitor i ten monitor przepinam sobie pomiędzy desktopem a MacBookiem.
I teraz... Mam nadzieję, że guziczkiem, a nie wyciągasz kabel. Okej, okay, dobra. Ta cisza mówi mi wszystko, okej. Okay. Nie, bo ja tylko powiem, że ja kiedyś miałem dwa komputery w domu, dwa towery zresztą. Miałem jeden służbowy, jeden prywatny. Miałem też jeden monitor, no bo jakby po co mi dwa. Tylko, że to był jeszcze monitor, po pierwsze na kabel VGA, więc taki wiesz, stary, niebieski. Plus jeszcze to był monitor CRT, o ile dobrze pamiętam, więc to były naprawdę stare czasy. Ale jak przełączałem sobie kabel VGA z jednego komputera do drugiego, gdzie wszystkie urządzenia były włączone, to udało mi się spalić kartę graficzną w swoim
to nie,
komputerze
to ja
służbowym.
Ja się nie,
także
ja się nie,
nie polecam.
Nie przełączam się, kiedy są urządzenia połączone. W sensie ja mam specyficzne przypadki, w których wiem, że będę korzystał z Windowsa. Raczej z niego nie korzystam. Teraz, kiedy dostałem Maca, no to właściwie całą pracę wykonuję na Macu, więc nie muszę prawie używać Windowsa. Używam go tylko w przypadkach, kiedy potrzebuję zrobić coś w tym programie jedynym, który jest, który czasami na Macu mi się zacina, nasz firmowy, więc na ten tower bierze wszystko na klatę, nie? W sensie tam może rzucić... To nie bierze jeńców, więc jakby to jest, wiesz, albo kiedy będę grał w gry, no to wiadomo, to tam też. I ja mam tak, że kiedy używam Maca, to on leży jakby na środku, powiedzmy, po lewej stronie biurka, a po prawej stronie biurka mam monitor. I teraz jak używam komputera z Windowsem, to ja Maca sobie chowam, no nie? W sensie do szafki, bo on mi się mieści, a monitor przesuwam sobie na środek. Więc jakby to nie jest tak, że tylko przez, wiesz, no to trochę jak zwierzę niestety, ale...
No jak pies Pawłowa, no ale wiesz, jakby jeżeli ale, to działa.
No tak, właśnie, to zmienia mi całkowicie mindset na zasadzie, okej, dobra, teraz będziesz mi dosował, więc jak Windowsujesz, no to masz tą klawiaturę, takie skurty klawiszowe, a monitor leży w tym miejscu, nie? Zmieniam sobie środowisko zewnętrzne po to, żeby mózg może działał jakoś inaczej i faktycznie te skróty klawiszowe, czy korzystanie z myszki, nie? Bo o właśnie, bo mam myszkę cały czas w jednym miejscu i ja z tej myszki korzystam też na Windowsie, bo mam dongla i mam włożone ten, wiesz, tą myszkę. I teraz... łapię się na tym, że z racji tego, że myszka nie zmienia swojego miejsca, no bo nie zmienia, i jest podłączona do komputera, do Maca, to i tak z niej nie korzystam.
Ale no przecież wiadomo, że w MacBookach gładzik jest najlepszy.
No, ale chodzi mi raczej o to, że nie korzystam z niej dlatego, że ona jest do Windowsa, wiesz o co chodzi? W sensie, że jak mam gładzik, no to jak mam laptopa, to będę korzystał z tego, a myszka jest do Windowsa, nie? I przez to nie...
No, ciekawe.
No bo mózg działa tak, a nie inaczej. No, więc to było moje, Wojtek. To był mój ostatnie pytanie z Q&A. Mam jeszcze jeden temat, ale on zostawię go już na przyszły odcinek i po prostu zrobimy sobie, bo do niego wrócimy i to jest ten temat, który się pojawił odnośnie produktywności, to się do niego też możemy przygotować, żeby każdy z nas wiedział, jak się wypowiada Evernote? I Todoist.
To ja jeszcze na końcu mam ten, ja bardzo mam chętnie, taki Wojtek, krótki newsik.
Co tylko mi powiesz, Wojtek, powiedz mi wszystko, co chcesz.
Tak, nie, bo to jest takie ciekawe, że nie wiem, czy słyszałeś o tym, że Trump chce ukarać bardzo mocno Twittera i inne social media, bo uważa, że są wszystkie biased względem prawicowo-poglądowych ludzi. A zaczęło się wszystko od tego, że Trump napisał na Twitterze takie no, kilka tweetów, jak to on, nie? Że głosowanie korespondencyjne to jest bardzo głupi pomysł i że jest absolutnie narażone na oszukiwanie i tak dalej, z czym ja trochę się zgadzam. W sensie, że to naprawdę można rzeczywiście bardzo dużo fuck-upów zrobić przy korespondencyjnym głosowaniu, jak jest źle przeprowadzone. Jakby okej. I Twitter po raz pierwszy w historii, bo oni zapowiadali to już wielokrotnie, że będą fact-checkować niektóre treści, natomiast po raz pierwszy w historii oznaczyli ten tweet, że tam taka jest małe i w kółeczku, taka jakby informacja. Dowiedz się więcej na temat głosowania korespondencyjnego. Nie? Jakby przekierowują do jakichś jakby oficjalnych wiadomości na ten temat, które jakby są niezgodne z tym, co Trump napisał oczywiście, bo też jest taką ciekawostką, co wyczytałem gdzieś tam w mediach, że głosowanie korespondencyjne akurat w Stanach jest na cały czas używane, to znaczy jakby nadal podczas normalnych głosowań część z osób uprawnionych do głosowania korzysta z metody korespondencyjnej, na przykład wszyscy żołnierze, którzy są na przykład w tej chwili na misjach, nie? I oni mają prawo głosowania i ich głosowanie idzie właśnie tym trybem korespondencyjnym, więc no wiesz... To, co mówi Trump, nie do końca jest zgodne z prawdą, no bo skoro to już działa, no
szok
to...
Szok jest,
wiesz,
że
to...
Donald Trump skłamał.
Prawda?
No właśnie. Minął się z prawdą, więc... pierwszy raz.
Niemożliwe.
Jak
no
to?
I Trump bardzo się zdenerwował, że mu tego tweeta oznaczyli, więc ogłosił, że bierzemy się za was mordy i skończy się. I to jest o tyle ciekawe w ogóle prawne, taka ciekawostka prawna, bo jakiś czas temu w prawie amerykańskim pojawiła się taka sekcja 230 w jednym z ich tam zapisów, która dotyczy właśnie konkretnie platform i social mediów, to znaczy zwalnia je z odpowiedzialności za pojawiające się tam treści, ale daje im możliwość pewnej moderacji. I jakby wszyscy się zgadzali, że generalnie to, ta poprawka jest okej, bo z jednej strony nie jakby, wiesz, no to nie jest tak, że wymusza na platformach absolutnie sprawdzanie każdej treści, która się na nich pojawi, co w przypadku każdej platformy typu UGC, więc User Generated Content, no to jest, wiesz, hardcore, nie? Bo przy tam jak masz bloga, czy też forum, nad którym jesteś w stanie zapanować, chociaż wiesz, to nawet u nas są potrzebni moderatorzy, nie? Nas jest dwóch, a jeszcze potrzebujemy moderatorów, żeby tam zawsze ktoś patrzył, czy nic strasznego się nie pojawi. Za co w ogóle bardzo moderatorom dziękujemy, bo to jest naprawdę wcale nie taka łatwa praca. A tylko, że nasza to jest mikroskala, nie? Ale jeżeli mówimy o jakimś Facebooku czy Twitterze właśnie, no to tych treści pojawia się po prostu dziennie takiej ilości, że to jest nie do ogarnięcia. No nie ma szans, żeby ktoś przed publikacją sprawdzał, czy na pewno to jest wiesz, zgodne z prawem. Więc ta poprawka no, zwolniła ich z odpowiedzialności, ale dała też możliwość moderacji. I teraz Trump chce właśnie uderzyć w tą poprawkę i ją zlikwidować, co może się okazać bardzo złym ruchem. Bo jeżeli ją zlikwiduje, to może być bardzo różnie. Może się okazać, że platformy nagle staną się odpowiedzialne za pojawiające się na nich treści. Co oznacza, że oni będą usuwać totalnie wszystko. Co oznacza, że skończymy w takim świecie absolutnie cenzurowanym przez te platformy. Nie? I teraz wiesz, no, już nawet nie chcę myśleć, jak bardzo to będzie narażone na pieniężne po prostu płacenie tu i tu, żeby tylko, wiesz, dana treść została albo nie została usunięta. No, dramatycznie się zapowiada ten... Znaczy prawdopodobnie w ogóle nic się nie wydarzy, bo to, że Trump coś tam, wiesz, mówi, że podpisze, to jest jedna rzecz, a tak naprawdę legislacyjnie to jest bardzo trudne do przeprowadzenia, żeby w ogóle cokolwiek zmienić, więc to nie jest tylko jego podpis, więc myślę, że wiesz...
On może o tym nie wiedzieć, Wojtek.
I to jest bardzo możliwe, niestety, ale sobie wybrali. Ale czy u nas jest dużo lepiej? No tak różnie, bym powiedział różnie. Mam wrażenie, że u nas jest to po prostu trochę bardziej ukryte, tak jakby pod stołem, nie? Ale no jest bardzo ciekawie się zrobiło, no bo wiesz, to jest jednak tak, że czy Twitter, czy każdy inny serwis społecznościowy działa w jurysdykcji amerykańskiej przede wszystkim, no bo tam mają zarejestrowane firmy. Więc jeżeli to właśnie Ameryka de facto decyduje o tym, jakby jak będą działać te serwisy, nawet na terenie Unii Europejskiej, no bo tam jest origin, nie? Jeżeli coś się wydarzy w Unii Europejskiej, to ona może decydować o sposobie działania danego serwisu, ale u siebie. Nie? Czyli tak jak na przykład wprowadziła GDPR, do którego musieli się wszyscy dostosować, żeby móc właśnie działać w obrębie Unii Europejskiej. No ale wiesz, to właśnie w Stanach się wszystko zaczyna. To jest ten korzeń. Nie? Więc nie sądzę, żeby na przykład taki Twitter powiedział, okej, no dobra, to w Stanach teraz będziemy działać tak, bo pan Trump coś tam podpisał, ale w Unii Europejskiej będziemy działać inaczej, nie? No bo oni muszą wprowadzić takie rozwiązanie.
No wiesz, GDPR jak się pojawiło w Europie, to i tak mimo wszystko dużo serwisów w Stanach musiało ten GDPR w jakiś sposób u siebie wdrożyć. I czy to polegało na tym, że się zamknęli na Europę, czy to polegało na tym, że faktycznie zmienili w jakiś sposób obchodzenie się z informacjami, no to w jakiś sposób musieli to
przyjąć. Ale bardzo mi się podoba. Najlepsi byli ci, którzy powiedzieli, sorry, jesteś w Europie, niestety nie możemy dla ciebie dać naszego serwisu. Znaczy nie możesz czytać tych newsów, tak, bo jesteś z Europy.
Tak, bardzo mi się to podoba. Ale to jakby to też tak dużo znaczy, nie?
No tak, no to oczywiście, że tak. No, albo chcesz być dostępny, albo nie. No i to też pokazuje, że jakby wiesz, te dane, które zbierali, były ważniejsze niż my jako publika, która miałaby i wiesz, czytać te rzeczy, nie? No bardzo, bardzo ciekawe w ogóle, co tam się wydarzyło. No w każdym razie tak, z Trumpem jest taka rzecz, która się dzieje w tej chwili i to może się ciekawie zadziać jeszcze w najbliższych dniach, dlatego stwierdziłem, że to jest dobry temat do nas.
Bardzo dobrze, Wojtku. To co? Dziękuję ci bardzo chyba za takiej opcji.
Tak, to już chyba wystarczy.
Tak, dziękuję ci bardzo, Wojtku. Słyszymy się oczywiście za tydzień oraz w After Darku.
Wiadomo.
Najpiękniejszy odcinek. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam.
Nie zapomnę go nigdy.
Nie zapomnę
Pozdrawiam
go
serdecznie.
Jest Was Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.